Króciutko tylko, kilkoma myślami z wami się podzielę z drugiego listu do Koryntian, trzeciego i czwartego rozdziału. Nie będę czytał całych tych rozdziałów, tylko fragment trzeciego i fragment czwartego. I kilka takich wam tylko myśli tutaj zapodam. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział i od czwartego wiersza będę czytał. Apostoł Paweł mówi o sobie, mówi o swoich współpracownikach, mówi też o Koryntianach, do których pisze. A taką ufność mamy przez Chrystusa względem Boga. Nie, że jesteśmy zdolni pomyśleć coś sami z siebie, jakby sami z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas do bycia sługami nowego przymierza. Nie litery, ale ducha, bo litera zabija, a duch ożywia. Bo jeśli służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, zaistniała w chwale, także synowie Izraela nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej chwały jego oblicza, to czyż nie bardziej służba ducha będzie w chwale? Bo jeśli w służbie potępienia jest chwała, daleko więcej obfituje w chwale służba sprawiedliwości. W tej części bowiem nie jest obdarzone chwałą to, co jest obdarzone z powodu przewyższającej chwały. Jeśli bowiem to, co przemija, zaistniało za sprawą chwały, tym bardziej jest w chwale to, co trwa. I tutaj się na razie zatrzymajmy. W tych kilku wierszach Paweł krótko porównuje stare przymierze oparte na prawie, które nazywa tutaj literą, które nazywa służbą śmierci i nazywa w 9 wierszu służbą potępienia. Te trzy określenia, zauważcie. Litera, służba śmierci, służba potępienia. Jest to ważne, żeby to zrozumieć, szczególnie w kontekście tych częstych, takich bezmyślnych moim zdaniem, albo wyrwanych z kontekstu stwierdzeniach: litera zabija, duch ożywia. Literą ludzie często określają całe Słowo Boże, to, co jest napisane. Absolutnie to tego nie oznacza. Litera to nie jest to, co jest zapisane w tym. Paweł tutaj wyraźnie, i to jest jedyny fragment, kiedy w ten sposób on nazywa przymierze, stare przymierze, używa słowa litera w odniesieniu do kamiennych tablic, na których to zostało literami zapisane. I zauważcie, nazywa to służbą potępienia i służbą śmierci. Tak? Wiersz 7, 9. To wszystko on cały czas o tym samym mówi. Kontekst jest ewidentnie ten sam. Mówi o tym, co my mamy do zwiastowania. To nowe przymierze, które nazywa służbą ducha. Co nazywa nowym przymierzem w przeciwieństwie do litery właśnie służbą ducha. I służba sprawiedliwości, wiersz 9. Tak? Czyli tutaj mamy te trzy określenia na to, co jest przedmiotem naszego zwiastowania nowotestamentowego. Chrystus, zbawienie w Chrystusie, życie w duchu, to wszystko, co zawiera się w nowym przymierzu. Te dwie rzeczy Paweł sobie tu przeciwstawia. I teraz mówi tak. Tamto miało chwałę, stare przymierze miało swoją chwałę, która była widoczna na obliczu Mojżesza, ale była to przemijająca chwała. Natomiast mówi, to nowe przymierze ma chwałę, która nie przemija, która trwa. Więc to jest pierwsza myśl. To, co my posiadamy, bracia i siostry, jest czymś, co jest nieprzemijające. To nie jest coś, co po czym jeszcze nastąpi kolejny etap jakiegoś kolejnego objawienia, jakiegoś kolejnego nowego przeżycia, doświadczenia. Ale to, co mamy, to jest to finalne, to jest to ostateczne, to jest to coś, co trwa i efekty tego, rezultaty tego są wiecznymi rezultatami, bez końca. Już nic nowego Bóg nie planuje. Tamto było do czasu, tamto było do przyjścia Chrystusa, tamto było cieniem i zapowiedzią i dlatego było ograniczone czasowo. Teraz jest coś, co ma trwać, co już nie zostanie przez nic innego zastąpione. To jest pierwsza rzecz. I teraz w związku z tym, wiersz 12. Mając więc taką nadzieję, opartą właśnie na tym nowym przymierzu, taką nadzieję, postępujemy z wielką śmiałością, a nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na swoje oblicze, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co przemija. Ale skamieniały ich umysły. Aż do dnia dzisiaj bowiem, gdy odczytują Stare Przymierze, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, a która w Chrystusie jest usuwana. Ale aż do dzisiaj, ilekroć czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercu. Skoro tylko ich serce zwróciłoby się do Pana, zasłona jest usuwana. A Pan jest duchem. A gdzie duch Pana, tam wolność. My wszyscy natomiast, i tutaj znowu, teraz nie mam o tym czasu mówić, ale ta koncepcja wolności w duchu pańskim musi być rozważana w tym właśnie kontekście. Nie w oderwaniu od tego kontekstu, jak to się często to robi. Wiecie, ludzie mówią, gdzie duch pański, tam wolność. To znaczy, niechaj każdy robi, co mu się podoba, niechaj każdy zachowuje się, jak mu się podoba. W ogóle tu nie ma mowy, to nie jest taki kontekst. To nie znaczy, że każdy robi, co chce, każdy robi, co uważa, bo gdzie duch pański, to wolność. Ty mi nie będziesz mówił, co ja mam robić, bo gdzie duch pański, to wolność. Ty mnie nie pouczaj, ty mnie nie koryguj. To w ogóle nie o tym jest mowa. Nie o takiej wolności on tu mówi. On tu mówi o wolności w przeciwieństwie do tej zasłony, która leży na umysłach, na sercach. Tych, którzy nie widzą chwały Chrystusa. I mówi tak. Gdzie duch Pana, tam wolność. My wszyscy natomiast, których oblicze jest odkryte, odzwierciedlając chwałę Pana na ten sam obraz, czyli na ten obraz, który jest w nas odbijany, Jego chwały, Jego wspaniałości, Jego majestatu. My jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę, jak od ducha Pana, albo jak od Pana, który jest duchem. Dlatego, mając tę służbę według miłosierdzia, którego dostąpiliśmy, nie upadamy na duchu, ale wyrzekliśmy się ukrytych spraw hańbiących i nie postępujemy w chytrości, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez ukazanie prawdy polecamy samych siebie sumieniu każdego człowieka przed obliczem Boga. A jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta wśród tych, którzy giną. Dla niewierzących, którym Bóg tego świata, czy Bóg tego wieku, zaślepił myśli, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa jako Pana, a samych siebie jako niewolników waszych ze względu na Jezusa. I to jest druga myśl, którą chciałbym się z wami podzielić. Druga myśl, która jest wezwaniem nas, jest zachętą dla nas, abyśmy, mając ten skarb nowego przymierza, który jest chwalebny, którym jest sam Chrystus Pan, abyśmy to głosili, abyśmy się tym dzielili. Jeśli ktoś tego nie przyjmuje, a Paweł mówi, że będą tacy, którzy nie będą tego przyjmować, nie będą rozumieć. To są ci, których Bóg tego wieku zaślepia umysły. I z tym się musimy liczyć i to nie powinno nas zniechęcać i to w żaden sposób nie oznacza, że to, co głosimy, jest mało warte, że to, co głosimy, nie jest chwalebne. Człowiek ma taką tendencję do oceniania i ważenia i uznawania wartości rzeczy w kontekście tego, jak one działają, jaki one zysk przynoszą, jakie efekty przynoszą. Paweł nam tutaj mówi o chwalebnym poselstwie, mówi nam o chwalebnym przymierzu, o służbie życia, o służbie ducha, o mocy, która, jak czytamy, którą Duch używa, żeby przemieniać człowieka na jego obraz, na obraz jego chwały. Mówi, mamy takie poselstwo. Takie poselstwo głosimy. Mówi, powinniśmy głosić je śmiało. Powinniśmy głosić je śmiało. Mamy coś, co jest wartościowe. Mamy coś, co jest cenne. A jeśli jacyś ludzie tego nie przyjmują, to nie oznacza, że to dlatego, że to nie jest cenne. Dlatego, że oni nie widzą tej chwały. Dlatego, że zasłona pozostaje na ich sercach, na ich umysłach. Nie widzą wartości Chrystusa, nie widzą Jego piękna, nie widzą wartości Jego ofiary, nie widzą sensu i wartości nowego przymierza. Ale my nie możemy się tym zniechęcać, my nie możemy z tego powodu się wycofywać, my nie możemy uważać, że nasze poselstwo nie jest warte, żeby je dalej roznosić. My mamy je głosić mimo tej ślepoty i mimo tego niezrozumienia. My mamy śmiało tak postępować, dlatego, że myśmy doświadczyli tego miłosierdzia Bożego, wiersz pierwszy. My otrzymaliśmy służbę od Niego, powołanie do tego, by być sługami właśnie tego nowego przymierza, by rozgłaszać tą wspaniałość Chrystusa, nie siebie samych, nie nasz Kościół, nie naszą denominację, nie jakieś tutaj to, co my tworzymy, bo wiecie, to wszystko to jest rzeczywiście dalekie od chwały. Co my tu nie wymyślimy, jak my to nie nazwiemy, jaki budynek nie zbudujemy, jaką muzykę nie zagramy, to po jakimś czasie to się okazuje, że to nie jest wiele warte. Ten element ludzki w Kościele no jest słaby. Ale to, co mamy, ten skarb, o którym Paweł dalej mówi, mamy skarb w naczyniach glinianych. To jest skarb, to jest bogactwo. Chrystus w nas. I tego nie możemy utracić. Wspaniałości Chrystusa. Wiersz, przeczytajmy to właśnie. Wiersz 6 i 7. Ponieważ Bóg, który powiedział z ciemności, niech zajaśnieje światłość, jest tym, który zajaśniał w naszych sercach dla oświetlenia poznania chwały Boga na obliczu Jezusa Chrystusa. My natomiast ten skarb mamy w naczyniach glinianych, aby wielka obfitość mocy była z Boga, a nie z nas. I to jest trzecia myśl, którą wam zostawiam. Jesteśmy glinianymi naczyniami. I nasza zdolność, i nasze możliwości, i nasza w ogóle chwała jest taka jak glinianych naczyń. Czyli patrząc na siebie, prezentując siebie, rzeczywiście nie mamy ani nic do zachwycania się, ani nic do prezentowania. Ale tak się Bogu podobało, by ten wielki skarb Chrystusa, Jego chwalebnej osoby i Ewangelii umieścić właśnie w nas, w glinianych naczyniach, w ludziach słabych, w ludziach zawodnych, w ludziach dalekich od doskonałości. Taki jest Boży zamysł. I my, mając ten skarb w glinianych naczyniach, w ten sposób demonstrujemy, że ta moc, jeżeli ona się objawia, to jest moc Boga, to jest moc Chrystusa, który mieszka w nas. I Jemu winna jest cała chwała, zachwyt, podzięka. Więc jeśli cokolwiek mamy głosić, to nie siebie, Chrystusa. Wiem, że wy to wiecie, nic nowego wam nie mówię. Zachęcam was, Panu, żeby głosić Chrystusa Pana, który jest cudowny, który jest skarbem. Cały czas pilnować siebie, czy on jest skarbem dla nas, tak? Żeby przypadkiem nie było tak, że na naszych oczach zacznie spadać ta zasłona i przestaniemy dostrzegać Jego wspaniałość, przestaniemy się zachwycać Nim, przestaniemy się chlubić Nim. To jest bieda. Żebyśmy się tutaj pilnowali, żeby Chrystus w nas jaśniał, żeby nasze oczy były otwarte, nasze serca były pełne podziwu dla Niego. I mając ten podziw dla Niego, mając ten zachwyt, mając tą wdzięczność, tak jak tutaj brat wyrażał w modlitwie, nie ma słów. Możemy dziękować, możemy chwalić, nie ma słów. Nie da się tego wyrazić. I z tym mamy iść przez ten świat. Naszym życiem, naszym zachowaniem, naszymi słowami, jakkolwiek Bóg nas uzdalnia, jakkolwiek nas umożliwia, nie wstydzić się Ewangelii, bo to jest wielkie przymierze, cudowne poselstwo, nie wstydzić się Chrystusa, żyć, dzielić się tym, ufając, że tak jak Bóg zdjął zasłonę z naszych serc, tak też będzie zdejmował z innych. A jeśli z jakichś nie zdejmuje, najwyraźniej Bóg tego świata zaślepił ich umysły. Póki co nie widzą. Nie dlatego, że, pamiętajmy, nie dlatego, że to poselstwo słabo głosimy, nie dlatego, że jakbyśmy coś lepszego im powiedzieli, jakiś lepszy program dla nich mieli, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, to by wtedy może przyszli. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że możemy wypluć siebie flaki, jeżeli ich oczy nie zostaną przez Boga otwarte, jeśli oni nie zobaczą Chrystusa, to mogą przyjść oczywiście na fajny program, nie? Mogą przyjść na koncert, mogą przyjść nie wiadomo na co zorganizujemy, ale to nie o to chodzi. Nie? Chodzi o to, żeby oni poznali Chrystusa. I to jest dzieło Ducha, którego Duch dokonuje. My natomiast mamy być wiernymi zwiastunami. My mamy być wiernymi niewolnikami, to jest powiedziane, tego nowego przymierza. Którzy się radują Nim i dzielą się Nim i uznają naszą słabość. Tak. To tylko glinianymi naczyniami jesteśmy. Ale nie przestają podziwiać i rozgłaszać wspaniałości Jezusa Chrystusa. Na tym muszę, kochani, zakończyć, ale niechaj Pan was dalej błogosławi i prowadzi.